Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.
Dzień dobry, Bartek Święciński.
I Sebastian Chrzanowski.
Kłaniamy się nisko. Sebastian, fajnie, że wpadłeś.
Dziękuję. Znaczy, no, staram się być jak najczęściej. No, prawdę mówiąc, gdzieś tam też inne obowiązki mnie zatrzymują, ale mam nadzieję, że gdzieś tam w przyszłości będzie tego mniej, bo jeszcze został tylko finał, ale na finał to raczej jadę w charakterze gościa.
Tak, więc fajnie, że jesteś. A dzisiaj nie jesteśmy sami, bo jest z nami gość, Monika Surawska, psycholog, naukowiec z Akademii Nauk Stosowanych, Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży, współpracująca również z młodzieżowym ŁKS-em Łomża. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kiedyś Franciszek Smuda, wtedy jako trener reprezentacji Polski, powiedział, że psychologa nam nie potrzeba, bo nie mamy w drużynie wariatów. Czy dzisiaj psycholog wciąż jest kojarzony z problemem?
Całe szczęście nie. Ta cała psychologia, o której dzisiaj będziemy mówić, czyli ta psychologia w sporcie, przestała być demonizowana, zresztą nie tylko psychologia w sporcie. Kiedyś faktycznie tak było, że wydawało się, że do psychologa to chodzi się w szkole tylko za karę, jak już dyrekcja sobie nie radzi, a tak na co dzień właśnie z porad psychologicznych czy psychoterapeutycznych korzystają tylko osoby, które faktycznie bardzo gdzieś tam, mówiąc ogólnie, od normy odskakują. Bo tak faktycznie było jeszcze przed II wojną światową, że psychologia zajmowała się osobami, które są poza normą i osobami z deficytami. Natomiast teraz ta psychologia jest zdecydowanie bardziej w takim nurcie pozytywnym, czyli my pracujemy z osobami, które są w normie, nad tym, żeby funkcjonowały lepiej w życiu, żeby jakość życia była lepsza.
Sebastian, masz coś do dodania, bo tak patrzę, się wyrywasz.
Nie, czy też rozmawiam z wieloma trenerami cały czas czynnymi, którzy gdzieś tam pracowali już dobrych kilkanaście lat temu i też wskazywali wszyscy w sumie zgodnie, że kiedyś sztab szkoleniowy zespołów, tak, między innymi piłkarskich, liczył jedną osobę, czyli ten był trener, który odpowiadał za wszystko. Teraz jest to sztab kilku osób, w tym też psycholog. I twoim zdaniem, co się zmieniło, że nagle ten psycholog jest tak istotny w dyscyplinie, no, której też jakby cały czas jesteś obecna, czyli w tej piłce nożnej?
Zmieniło się, tak jak mówiłam wcześniej, w ogóle zmieniła się świadomość taka ogólna w społeczeństwie, nie dotycząca tylko sportu, ale też tego funkcjonowania psychologa we wszystkich sferach życia. Natomiast jeśli chodzi o sport, faktycznie w sporcie coraz częściej psycholog jest w teamie, obok dietetyków, fizjoterapeutów i oczywiście no, na czele z trenerem. Natomiast zmieniło się to, bo okazało się, że nawet jeśli jesteśmy bardzo dobrze przygotowani technicznie, jeśli mamy bardzo dobrą kondycję, tak, i na przykład cały zespół jest tutaj, już odnosząc się do piłki nożnej, dobrze przygotowany, to czasami zdarzają się jakieś sytuacje na boisku, kiedy wbrew wszystkiemu nagle przegrywamy.
Też wspomniałem o tym Franciszku Smudzie i teraz mówimy o tym, że te zespoły trenerskie są coraz większe. To wydaje mi się, że Smuda jest taką twarzą tej starej polskiej myśli trenerskiej, kiedy trener myślał, że on będzie wszystkim. On przygotuje merytorycznie, motorycznie, technicznie i jeszcze będzie psychologiem.
Stroje upierze tak samo,
że właściwie on jest do wszystkiego i on we wszystkim jest dobry. A dzisiaj chyba już te młodsze pokolenie zdaje sobie sprawę z tego, że to nie jest takie łatwe, że trzeba gdzieś się otoczyć odpowiednim sztabem ludzi, jeżeli chce się wskoczyć na odpowiedni poziom.
Tak, zdecydowanie. Znaczy ja zawsze taką mam ideę w życiu, że nie można być specjalistą od wszystkiego. I jeśli jest się faktycznie specjalistą, niezależnie w jakiejś dziedzinie, to się zna też swoje ograniczenia i wie się, gdzie się kończą kompetencje. Więc no, ja nie jestem trenerem, tak? Trener najczęściej nie jest psychologiem, chociaż może mieć oczywiście przygotowanie psychologiczne jak najbardziej. Więc to jest normalne i zawsze tak, jak sobie właśnie o tym myślę, że ludzie gdzieś tam się chwytają wielu rzeczy i uważają, że są we wszystkim dobrzy. Może są, tak, niektórzy, tego nie neguję aż tak bardzo. To sobie myślę o takim cytacie z mojej ulubionej książki Wielki Gatsby, gdzie dokładnie to brzmi tak, że najlepiej widzi się świat tylko z jednego okna. Więc trzeba się wyspecjalizować, trzeba pracować w tym, co się lubi, co sprawia przyjemność i w czymś się wie, że jest naprawdę dobrym. A jeśli chodzi o psychologa, to też trzeba pokazywać, że się w swoim życiu też ma wszystko poukładane, żeby pomagać innym. I to też myślę, że jest bardzo ważne, że trzeba jakby sobą pokazywać, że to działa.
Też powiedziałaś o tym, że tutaj też wychodzą błędy szkoły, bo ja sam pamiętam, jak chodziłem do pedagoga szkolnego za karę, do psychologa szkolnego za karę, więc właściwie się nie dziwię, dlaczego ten psycholog dalej mi się wydaje, że jest traktowany jako ktoś, do kogo się idzie z jakimś już problemem, tak? Że coś jest ze mną.
W momencie, kiedy samemu sobie z czymś nie radzimy, tak?
Że jest to pewnego rodzaju kara.
Tak, tak było, a ja mam taką nadzieję, że to się bardzo zmienia i widzę nawet takie wskaźniki, które gdzieś tam temu przyświecają, dlatego że właśnie pracując w Liceum Mistrzostwa Sportowego, no tam się nie przychodzi do mnie za karę. Tam dzieciaki, młodzież po prostu przychodzą do mnie z różnymi problemami, te drzwi się cały czas, one w zasadzie nie są zamknięte, więc mogą przychodzić do mnie kiedy chcą. I naprawdę nie jest to problem, żebym na przykład ja weszła do klasy i poprosiła kogoś, nie ma wtedy jakiejś tak, co się stało, jakiegoś tam piętna, nie zapisuje na tym dziecku, czy tutaj no młodzieży. To jest normalne i mam wrażenie, no może nie wszyscy u mnie byli, tak? Liceum Mistrzostwa Sportowego jest małą szkołą, ale nie jest to żadnym problemem i nikt się tego nie wstydzi.
A to twoim zdaniem wynika z faktu, że jest to liceum stricte sportowe, czy to po prostu gdzieś tam to się zmienia, zmienia się to myślenie wśród młodych ludzi, bo mamy z jednej strony, tak jak mówimy, sport, w którym ci czynni zawodnicy coraz bardziej sobie uświadamiają, że faktycznie ta rola psychologa jest coraz większa, a z drugiej strony mamy pozostałe młode osoby, które gdzieś tam w sporcie nie są obecne i czy twoim zdaniem też wśród tych pozostałych młodych osób to myślenie o tym psychologu również się zmienia?
Ono na pewno się zmienia w społeczeństwie. Ciężko mi się odnieść do innych szkół, bo tego nie wiem, chociaż faktycznie gdzieś zdarzają się takie głosy jakichś innych specjalistów z innych szkół, ale jak to, tak? Oni do ciebie przychodzą tak po prostu, sami, więc może jest inaczej.
No właśnie, i przychodzą tak sami z siebie, tak, z jakimś problemem? I to dotyczy jakiej sfery to dotyczy? Prywatnej, sportowej?
Przeróżnej. I boi sportowej. Tutaj na pewno duże znaczenie mają też trenerzy, bo faktycznie to jest specyfika szkoły zupełnie różna i trenerzy też tak naprawdę dużo zrobili, żeby pokazać, że ta psychologia w sporcie jest potrzebna, więc w momencie, kiedy ja się z nimi spotykam już w pierwszej klasie, to oni wiedzą, kto to jest psycholog, wiedzą, po co on jest w sporcie, tak? I że właśnie nie trzeba mieć jakichś deficytów, zaburzeń, problemów, żeby do niego trafić. Natomiast wracając tutaj do tego, o co pytałeś, to są właśnie jakieś problemy sportowe. To wszystko, z czym psycholog pracuje w sporcie, czyli motywacja, poczucie skuteczności, poczucie własnej wartości, radzenie sobie ze stresem i lęk w dużej mierze dzisiaj. Tutaj już może nie w odniesieniu konkretnie do liceum naszego, ale w dzisiejszych czasach dzieci są bardzo lękowe i to jest taki jeden z większych problemów, nad którymi psycholodzy się teraz głowią. Natomiast też to są problemy takie, jak ma każdy z nas, tak? Czasami są to jakieś sercowe rozterki, czasami są to jakieś konflikty rówieśnicze. Bardzo często też to, co się dzieje w domach.
Wspomniałaś o lęku. A lęk przed czym?
Lęk tak naprawdę to na tym takim poziomie dziecięcym, młodzieżowym, on może przyjmować różne formy i on bardzo mocno ewoluuje. Najczęściej jeśli nie jest terapeutyzowany, to on nie znika, tylko zmienia swoją postać. Tutaj najczęściej są to lęki związane z akceptacją siebie, z samooceną, ale właśnie też z takim funkcjonowaniem społecznym i brakiem akceptacji w grupie.
I też może, że nie jestem wystarczająco dobry na przykład?
Tak, i w sporcie też, tak, bo no, sport jest specyficzną aktywnością człowieka, więc jest duża presja z różnych stron i swoja własna, i rodziców, i szkoły, i trenerów, i no nie wiem, sponsorów
i
chociażby.
Rodziców. I tutaj chciałem się zapytać o to, jaką rolę w tym wszystkim, w tym lęku, strachu, który później jest pogłębiany, mają rodzice, bo ja sam obserwuję to, jak często rodzice negatywnie wpływają na swoje dzieci, kiedy przychodzą nam na przykład na mecz, w przypadku piłki nożnej, i próbują jak najlepiej tak zachęcać, mówić i przy okazji krzyczą, wywierają potworną presję na dziecko, które ma na przykład tylko 6 lat. I widać po tym na przykład, że taki chłopak, który dostaje cały czas jakieś wskazówki od ojca, zwyczajnie gra dużo gorzej, niż kiedy tego ojca się odsunie, jego nie ma i widzisz zupełnie inny dzieciak. I jaką tutaj rolę właśnie mają rodzice, że później ten lęk, strach się pogłębia?
Na dużą, tak, bo to są tak zwane czynniki podtrzymujące w tym momencie, czyli jeśli dziecko ma już w sobie jakiś tam poziom pewny strachu, tak, i na przykład wie, że ta presja ze strony rodzica, oczekiwania, tak, bo tutaj może o oczekiwaniach mówmy, jest duża, to on tak naprawdę, no, weźmy przykład, tak, już podczas meczu, jeśli coś mu nie wyjdzie, to włącza mu się już mechanizm pod tytułem wsiądę do samochodu, zamknę drzwi i od razu się zacznie. To, od czego trzeba zacząć, to bardzo dobrze wytłumaczyć rodzicom, że rodzic nie jest trenerem. I od tego, żeby analizować sytuację na boisku, od tego, żeby dawać wskazówki, są trenerzy. Rodzice są od tego, żeby wspierać.
I często właśnie dzieci patrzą na, po jakimś nieudanym zagraniu na przykład.
Na trenera, na ojca.
Na ojca.
Tak, od razu na ławkę.
Od razu na ojca. Jaka jest reakcja rodzica? Czy jest dobrze... Czy
tak. Wiecie, to jeszcze dalej można jakby o tym dywagować, bo tak naprawdę w sytuacji, kiedy dziecko gdzieś tam ten lęk ma pogłębiony, to no, sport to też jest podejmowanie ryzyka i branie siebie odpowiedzialności. I często się mówi, że tak, zawodnicy grają na alibi, po prostu te dzieci też zaczynają grać na alibi, czyli dostaje piłkę, to zamiast spróbować zagrać, to oddaje tę piłkę koledze, bo po prostu boi się, że może zagrać gorzej niż jest na tym poziomie, na którym zaczyna ten mecz. Więc gdzieś tam też to wszystko ze sobą jest skorelowane.
To się przekłada na... Tak, to się przekłada później na to, jak występujemy już w profesjonalnym sporcie. Reprezentacja Polski na przykład. Bardzo mało mamy takich zawodników, którzy chcą grać ryzykownie, którzy chcą grać tak ofensywnie, brać na siebie odpowiedzialność, bo to wynika właśnie z tego. Rodzice raz, tak zwany KOR, Komitet Oszalałych Rodziców.
Tak, dokładnie.
A dwa, że jeszcze ja pamiętam, kiedy ja byłem mały, czy mój trener, czy trenerzy innych zespołów, no to tam też w trampkarzu, czyli piąta klasa podstawówki, złe zagranie, bura od trenera. I kiedy słyszysz cały czas, że źle, że niedokładnie podałeś, to ci się już nie chce grać ryzykownie.
No właśnie. I teraz co się dzieje, tak? Albo takie dziecko trafia do kogoś, kto daje mu dobre wsparcie, do takiego na przykład psychologa, który mu powie, jak sobie radzić z takimi sytuacjami i w jaki sposób opanować swoje emocje, tak? I w jaki sposób przyjmować te krytyki, często niezasadne. Albo po prostu się bardzo szybko wypala. I to myślę, że też jest taki element, że w pewnym momencie te dzieciaki fajnie grają, a potem już w tych starszych grupach zostaje ich coraz mniej, a przynajmniej jest coraz mniej takich, którzy faktycznie grają naprawdę dobrze, tak? A wracając do tego, co tutaj mówiliście o reprezentacji, no to też jakby jest kwestia specyfiki jeszcze sportu piłki nożnej jako sportu grupowego, tak? Tam może być zbiórka 11 idealnych piłkarzy, najlepszych zawodników, natomiast jeśli oni nie grają i nie ćwiczą, nie trenują ze sobą na co dzień, to się posypie przez to, że jest brak komunikacji, brak tej takiej tak synergii na boisku.
Współpracujesz z młodzieżowym ŁKS-em. Jak ta współpraca wygląda? Bo tutaj głównie są zajęcia skierowane do, czy lekcje do tych młodych dzieci, tak? Z tych młodszych roczników. Jak to wygląda?
Że tak naprawdę, jeśli chodzi o MŁKS, to to wsparcie dotyczy wszystkich. Oczywiście, znaczy tutaj jakby są takie dwie ścieżki, bo jedna ścieżka to jest taka profilaktyka uzależnień. Coś, co wynika z projektu, tak, tego naszego urzędu, z Urzędu Miasta. Więc jakby tutaj taka bardzo mocna profilaktyka dla każdej grupy, plus jakieś tam pogadanki z trenerami. Ja się w tym roku najbardziej skłaniam do profilaktyki uzależnień behawioralnych, czyli od zachowań. Komputer, internet, telefon, bo to niestety widać na co dzień. Na to też się zresztą skarżą i trenerzy, i nauczyciele, i rodzice, tak, też. Natomiast ta druga ścieżka to już jest taka typowo właśnie związana z psychologią sportu i tam jakby dostępność jest taka, że i pracuję grupowo co jakiś czas i pracuję indywidualnie, jeśli ktoś chce, więc jeśli jest taka potrzeba, to czy rodzic, czy trener, czy sam zawodnik sygnalizuje to, ma możliwość spotkania ze mną, to się dzieje też. No i oprócz tego wsparcie dla trenerów, jeśli takiego potrzebują, chcą, też korzystają tak, z jakichś takich konsultacji bardziej. I to też to jest bardzo fajne, bo wcześniej tego nie było, tak, aż takiej współpracy.
Właśnie, bo ja nie jestem pewny, czy wcześniej w młodzieżowym był jakiś psycholog, czy nie masz takiej informacji, jak to wyglądało?
Kiedyś chyba był, natomiast jakby on zawsze się pojawiał w ramach właśnie tego wsparcia tak zwanego kapslowego.
Czyli to nie była jakby stała współpraca.
To nie była psychologia sportu de facto, tak, tylko związana z profilaktyką uzależnień.
Ja sam pamiętam, jak kiedyś grałem w perspektywie w juniorach, to raz na rok, raz na jakiś czas przychodził do nas psycholog, ale z tej pogadanki nie pamiętam kompletnie nic, pamiętam tylko, że się odbyły.
I teraz jakby ty, angażując się w tą współpracę z młodzieżą, współpracujesz jako stricte psycholog tak, sportu, tak?
Tak.
I mniej więcej tak dołączyłeś do zespołu w momencie, kiedy zaszły te daleko idące zmiany w zarządzie młodzieżowego. Co twoim zdaniem się stało, że akurat teraz osoby związane z klubem, jakby nie patrzeć, to cały czas są te same osoby, dopiero teraz zauważyły, że jest potrzeba zaangażowania i wsparcia takiej osoby, która też gdzieś tam będzie dbała o tą sferę mentalną.
Czy zauważyły, że jest potrzeba w tym momencie, to ja tego nie wiem, tak? To trzeba by było się zapytać już konkretnie te osoby, które w to były zaangażowane, natomiast jakby myślę, że też jakby zawsze jakieś kwestie finansowe, tak? Tutaj grają rolę, jakby nie patrzeć na to. Natomiast myślę, że faktycznie coraz więcej w sporcie, tak? Czy nawet jeśli patrzymy na badania naukowe, coraz więcej mówi się o tym, że ten psycholog spełnia bardzo ważną rolę. Jeśli mamy zawodników, nawet olimpijskich, i nie ma możliwości finansowania psychologa, to sobie zatrudniają sami ze swoich indywidualnych, tak, w ramach swoich indywidualnych możliwości.
To nie wiem, czy nie powiem teraz herezji, ale tak chyba to Iga Świątek ma swego psychologa, z tego co kojarzę, i to jest z tego co ja wiem, to jest jedna z najbardziej, z najważniejszych osób w jej sztabie, która gdzieś tam też widać, że szczególnie kiedy jesteś jedną osobą i masz na sobie to całą presję, tak? No bo jeśli masz zespół, nie ukrywamy, jest 20 osób, przegracie mecz, załóżmy, no to gdzieś ta presja, można powiedzieć, się rozlewa na cały zespół, a kiedy jest jedna osoba, no to ta presja ciąża na tej jednej osobie, faktycznie tak to wygląda. Ale mam jeszcze pytanie odnośnie, no teraz jesteś bardziej już praktykiem, tak? Bo masz to doświadczenie, można powiedzieć, z boiska. I załóżmy, mamy dwa zespoły tych zawodników, którzy gdzieś tam aspirują do zostania kiedyś piłkarzami i są na podobnym poziomie i jedni mają psychologa, a drudzy nie mają psychologa. Co twoim zdaniem gdzieś, o czym może zdecydować te wsparcie takiej osoby podczas meczu czy podczas rywalizacji pomiędzy tymi zespołami?
Sebastian, na pewno o zwycięstwie, tylko że to jest też kwestia tego, że trzeba było wiedzieć, jaki to jest specjalista, bo no nie możemy tak jasno rozstrzygnąć, że jak jeden ma psychologa, a drugi nie ma, to na pewno wygra ten, który ma, bo ma. Tak? Natomiast jeśli specjalista, ten psycholog nie jest dobrym specjalistą, to wyjdzie na to, jakby drużyna go nie miała.
Tak, tylko też jakby no sama nie wejdziesz na boisko i nie zdobędziesz bramki, można powiedzieć, a faktycznie gdzieś tam chyba tak ta motywacja i te wsparcie mentalne faktycznie, no tak jak mówisz, że faktycznie...
To też nie każdy, tak, podejrzewam, potrzebuje. Jest grupa, która potrzebuje wsparcia psychologa, a są tacy, którzy no,
to też
nie
chyba
potrzebują.
Ważną kwestię moim zdaniem poruszyć, czy faktycznie, Monika, twoim zdaniem psycholog, czy tak można powiedzieć, jest czymś, co jest wymagane dla każdego, czy faktycznie to funkcjonuje w ten sposób, że może przyjść do siebie każdy, kto potrzebuje pomocy, a nie, że ty jakby próbujesz dotrzeć do wszystkich, tak?
Znaczy ja zawsze próbuję dotrzeć do wszystkich grupowo, tak? Natomiast jeśli chodzi o takie wsparcie indywidualne i to, czy ktoś z tego skorzysta koniec końców, to jest decyzja indywidualna. Nie można zmusić nikogo do konsultacji psychologicznych, nie można zmusić do terapii. Oczywiście tutaj w sporcie psycholog nie jest psychoterapeutą, nie prowadzi terapii. Natomiast jakby to musi być dobrowolne. Więc ja pokazuję zawodnikom, że mają taką możliwość, pokazuję, co ja im mogę dać. I tak naprawdę... Jeśli chodzi o to takie wsparcie grupowe, to tutaj najważniejsze jest to, bo tak jak powiedziałaś, ja nie wejdę na boisko i nie strzelę tej bramki. Natomiast ja im mogę dać techniki i narzędzia, które w sytuacji kryzysu wykorzystają. W sytuacji, kiedy, nie wiem, będzie jeden tak do dwóch dla przeciwnika, nie spuszczą głów i nie dadzą sobie dołożyć jeszcze dwóch kolejnych goli, tylko nie tylko zremisują, ale też jeszcze wygrają ten mecz.
Jak przychodzą do ciebie młodzi zawodnicy, no to nie wiem, mówią na przykład: pani Moniko, na treningach wzór, kręcę, strzelam, prawa, lewa noga. Przychodzi mecz, ja nie mogę pokazać nawet połowy swoich umiejętności. Są takie problemy?
Są takie problemy bardzo często.
I z czego to wynika?
Z nieumiejętności radzenia sobie ze stresem najczęściej, albo właśnie z tak silnego lęku, tak, który ze stresem jest powiązany bardzo mocno. I to nawet jest tak, że czasami nie przychodzą zawodnicy, ale przychodzą trenerzy, którzy mówią, że to jest świetny zawodnik, ale na treningu. I to się bardzo często trafia, bo w Liceum Mistrzostwa Sportowego my mamy też nie tylko piłkę nożną i zawodników piłki nożnej, mamy też różne sporty. To jest sytuacja, która bardzo często trafia się, zdarza się w sportach walki. Czyli w treningach świetnie walczą, natomiast potem, kiedy jest sytuacja zupełnie inna niż na boisku, bo tam mamy jeden na jednego, to jest to tak niesamowity stres, że bardzo często nie jest do pokonania.
I
przegrywają z marszu.
Jest to duży problem? Często to się zdarza?
Nawet mogłam powiedzieć, że chyba najczęściej tak naprawdę.
I jak z czegoś takiego wyleczyć? Czy da się nauczyć walczyć z tym stresem, żeby on, powiedzmy, zamiast twojego wroga stał się twoim przyjacielem?
Albo zostawić go jeszcze przed ringiem tak naprawdę.
Mhm. Znaczy, w ogóle jakby trzeba pamiętać o tym, że stres to jest coś, co jest fizjologiczne. Jest to reakcja adaptacyjno-obronna organizmu, więc on jest nam niezbędny. I tak naprawdę jakbyśmy na ten stres patrzyli z takiej właśnie perspektywy naukowej, ale też praktycznej, to stres jest motywatorem. On musi być na pewnym poziomie, żeby nas zaktywizować do działania. Natomiast problem zaczyna się wtedy, kiedy tego stresu jest za dużo, jest za długo. My nie potrafimy go w żaden sposób kontrolować, zbić. No i wtedy zaczynają się pojawiać te negatywne objawy. No i jak najbardziej psychologia daje nam narzędzia i metody, którymi ten stres zwalczamy. Więc jeśli zawodnik będzie chciał z tego skorzystać, to tak naprawdę jest w stanie nauczyć się technik, które czy w dzień przed meczem, czy przed wyjściem na murawę, czy nawet w trakcie, tak, krótkie techniki takie, które go po prostu pozwolą na koncentrację, pozwolą na działanie, może się ich nauczyć i może je wykorzystywać.
I jakie są to techniki?
Jeśli chodzi o techniki radzenia sobie ze stresem, to tutaj przede wszystkim mówimy o czymś, co się systematycznie stosuje w technikach relaksacyjnych. Treningu Jacobsona, treningu Schulza, są to takie typowo właśnie stosowane w sporcie, w medycynie treningi. Ale też oczywiście bazą do wszystkiego jest trening oddechowy. On w tych obydwu jest stosowany. I oprócz tego bardzo też dobre wyniki w sporcie osiągamy przez trening wizualizacyjny, wyobrażeniowy, tak inaczej, czyli wtedy, kiedy właśnie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, powiedzmy, nawet mecz, który jest przed nami. To są takie techniki, których my nie stosujemy na boisku, czy bezpośrednio przed, bo jakby tracimy wtedy na aktywności. To są relaksacyjne, tak, więc one nam obniżają to napięcie. Ale na tyle, że nie jesteśmy wtedy zbyt zrelaksowani, żeby aktywnie, faktycznie podejść do działania. Natomiast właśnie je trzeba stosować zdecydowanie systematycznie, bo to tak jakbyśmy poszli na siłownię raz. To co najwyżej nabawimy się zakwasów, ale ani masy mięśniowej, ani schudnąć też nie schudniemy. Więc jeśli te treningi są systematycznie, one faktycznie działają i przynoszą, dają nam po prostu taki... nie wiem, może nawet są jakąś taką wyspą kompetencji u tego człowieka czy zawodnika, czyli czymś takim, co pozwala nam lepiej funkcjonować. Oprócz tego jest mnóstwo takich technik, nawet krótkich, oddechowych, które można zastosować bezpośrednio przed meczem czy w trakcie nawet meczu.
A to są trzy wdechy? Jak to wygląda?
Są i takie, które obniżają poziom stresu i takie, które podwyższają, tak? Więc na przykład, nie wiem, jakaś taka technika typu oddech drwala, która nam przy bardzo szybkim oddychaniu pozwala nam się zaktywizować, tak? I w koncentrację jakąś. Czy takie koncentracyjne różne działania, które nawet w szatni przed meczem sobie mogą zawodnicy zastosować. Już grupowo, tak? Na przykład coś na zasadzie takich zabaw, przekazywania sobie jakichś tam konkretnych bodźców. Natomiast to też jakby wszystko zależy od tego, od konkretnego zawodnika, od konkretnej grupy. Nie wszystko wszystkim będzie odpowiadało. Czasami pewne rzeczy są za trudne, niektóre są zbyt śmieszne i to trzeba dostosować do konkretnej grupy, do konkretnych potrzeb.
Też wiemy, że niektórzy zawodnicy mają swoje takie przedmeczowe rytuały i to też im pomaga w tym, aby gdzieś ten stres był mniejszy, czują się po prostu bardziej komfortowo na boisku.
Tak, i to zdecydowanie trzeba pielęgnować, to musi być, tylko też trzeba, wiecie, pamiętać o czymś takim, że, bo to są tak psychoterapii mówi się, że to są takie działania zabezpieczające, tak? Czyli na przykład, jak wiecie, ja sobie tutaj przychodzę i na przykład boję się, że mi zaschnie w gardle, to sobie przynoszę wodę. No ale co by się teraz stało, jakbym z wami rozmawiała i by się okazało, że ja tej wody tu nie wzięłam? Tak, więc automatycznie mogę się przez to nakręcić i za chwilę faktycznie zaschnie mi w gardle, zacznę kasłać.
Taka autosugestia.
Taka autosugestia i to faktycznie naprawdę się pojawia, więc są takie sytuacje, kiedy na przykład, nie wiem, zawodnik zapomni tego jakiegoś swojego bryloczka, tak, czy co tam sobie przynosi i nagle już stwierdzi, no nic z tego nie będzie, tak, bo nie mam przecież tego jakiegoś tam, nie wiem, talizmanu swojego.
A jak właśnie o tym, co rozmawiamy, znaczy, co możemy powiedzieć powiedzmy o takich przesądach, tak, bo też szczególnie w profesjonalnej piłce są takie widoczne gdzieś tam. Trenerzy mówią, że nie można cofać autokaru, kiedy są zawodnicy i trener w środku. Mhm. Jak twoim zdaniem takie przesądy mają znaczenie w kontekście tego właśnie radzenia sobie ze stresem? Czy to w ogóle można traktować jako też jakieś takie
to rytuał bodźce, bardziej po prostu, tak?
Czy rytuał, to czy to bardziej jest coś, co gdzieś tam istnieje trochę poza tym?
Znaczy wiecie co, ja bym się tego bardzo obawiała chyba mimo wszystko. Znaczy ja nie mam nic naprawdę przeciwko rytuałom, tak? I tak jak mówię, one są nawet wręcz fajne i nam potrzebne, dodają nam często jakieś otuchy. Tylko ja jakby cały czas zaraz mi się zapala taka czerwona żarówka w głowie. Co się stanie, jeśli na przykład ci zawodnicy i trener o tym wiedzą i nagle kierowca cofa? Tak? I już jest, no...
Nie idziemy, wracamy.
No właśnie, może się tak zdarzyć, nie? Że ja będę miała w głowie cały czas to, że już czyli bez
to jest,
sensu,
to
i tak nic z tego nie
taki
wyjdzie.
Taki rytuał, nie ten pozytywny, o którym tutaj mówicie, ale taki negatywny, czyli taki, który się, jak się stanie, no to dla nas działa demotywujące, nie motywujące, więc tak. Akurat jest bardzo
wręcz lękowo, tak? Bo jeśli ktoś się faktycznie tego boi, no to, czy nawet tego kota, który nam przebiega ulicę, to ja mogę sama... To w psychologii też ma swoje nazwy, tak? To się nazywa chociażby samospełniającym się proroctwem po prostu. Że ja jeśli czegoś się obawiam i wiem, że coś się może stać, to wręcz sama dążę do tego, żeby tak się stało.
Moja siostra tak ma. Mówi, że boi się, że zachoruje, robi wszystko, żeby nie zachorować i w konsekwencji choruje. No. Tak to właśnie wygląda. Mówimy tutaj o zajęciach czy takich spotkaniach z młodzieżą, a może przydałyby się też takie zajęcia, spotkania z rodzicami tych dzieci.
Zdecydowanie tak i nawet już się zdarzały takowe. Teraz nawet w marcu, jak dołączałam do sztabu, to już takie pierwsze spotkanie zorganizowałam i nawet tak wspólnie zorganizowaliśmy. No muszę powiedzieć, że było bardzo dużo rodziców, więc jest to fajne, bo pokazuje, że no jest szansa na dużą współpracę z psychologiem i w ogóle z całym zespołem.
Mhm. Czyli rodzice też chcą się dowiedzieć, jak się zachowywać, jak dziecko sportowca w domu przygotować do tego, powiedzmy, uprawiania sportu na wyższym poziomie?
I rodzice chcą się przygotować sami, jak właśnie funkcjonować z dzieckiem sportowcem w domu i też do tego, jak sobie właśnie radzić z tymi różnymi problemami podczas meczów, wyjazdów, turniejów, dlatego że rodzice to też widzą, tak? To nie jest tak, my mamy naprawdę coraz bardziej świadome społeczeństwo i rodzice też są coraz bardziej świadomi, jeśli chodzi o te aspekty takie właśnie wychowawcze, psychologiczne, pedagogiczne, więc oni nawet jak faktycznie zdarza im się tam krzyczeć jakąś, czy krzyczeć tak, no, nawet w cudzysłowie krzyczeć, ale wywierać presję po prostu na to dziecko, czy podczas meczu, czy po, to bardzo często to się wiąże jednak z refleksją, że robię źle. Więc to też jest fajne, bo faktycznie chcą gdzieś się dowiedzieć, co zrobić, jak robić inaczej, ale też myślę, że w dużej mierze po prostu chcieli zobaczyć, co ten psycholog może zaoferować dzieciom i fajnie, że chcą tej współpracy z psychologiem, że właśnie to nie jest takie demonizowane i że coś tak musi być z naszym dzieckiem nie tak, że skąd ten psycholog tu się wziął raptem.
U trenerów podejście też się zmienia.
Tak, tutaj nie mogę powiedzieć nic złego na współpracy z trenerami, naprawdę. I to, jak pamiętam jeszcze takie swoje czasy, kiedy kilkanaście lat temu zaczynałam pierwszy raz poruszać się w sporcie, to faktycznie trafiałam na mur bardzo często. No, takie na zasadzie...
U nas nie ma wariatkowa, tak?
Jak tak, tak. Ale wiecie, to jeszcze były takie czasy, że ja to w ogóle chciałam i robiłam wtedy i miałam takie możliwości. W ogóle robiłam to wolontariacko, więc nawet za darmo nikt nie chciał.
Takie osoby powinny właśnie zostać
tymi dopłacę, rękami. Panie, tak, dopłacę jeszcze, żeby przyjść do was.
Tak. Mimo to faktycznie. Ale to wracając do tego tematu rodziców, czy ocenia, że wciąż są rodzice, którzy mimo to nie rozumieją tej sytuacji i dążą do tego, żeby ich dziecko było drugim Lewandowskim, czy jednak faktycznie ta refleksja jest praktycznie powszechna wśród wszystkich?
No powszechna nie jest, jest coraz większa, ale jest też duża grupa rodziców, która faktycznie tak przeza wszelką cenę do tego sukcesu. A musimy pamiętać, że no wiecie, ogólnie mówi się, że sport to zdrowie, ale to w przypadku sportu zawodowego, nie. Wyczynowego, tak, czy
ruch
takiego
to
nawet
zdrowie.
Tak, ruch to zdrowie, ale aktywność fizyczna to zdrowie, ale nie sport. Tu jest mnóstwo przeciążeń. Do tego pamiętajmy, że my mówimy o dzieciach, które przede wszystkim intensywnie rosną, rozwijają się pod kątem takim nerwowym, więc tak, jeśli zwłaszcza mówimy o tych starszych dzieciach, młodzieży, to tam pojawia się już to, ten okres dojrzewania, gdzieś są hormony, tak, gdzie w ogóle wszystko się zmienia. Zmienia się odbieranie swojej cielesności w ogóle, więc to jest bardzo trudne. I do tego szkoła, tak? Do tego szkoła, do tego problemy rówieśnicze, pierwsze miłości, jakieś... To wszystko, z czym się normalny... No, znaczy normalny, tak? Każde dziecko boryka na co dzień, każdy nastolatek, a tu do tego dochodzą jeszcze codzienne, albo przynajmniej 3 razy w tygodniu treningi, plus weekendowo wyjazdy na turnieje, mecze.
Mówi się o tym, że kondycja fizyczna młodzieży bardzo spadła w porównaniu do jeszcze 10 lat temu. Czy to samo można powiedzieć, jeżeli chodzi o kondycję psychiczną młodzieży?
Czy na pewno nie pomógł nam ten okres covidowy teraz i no, wojna też się nie przysłuża dobremu funkcjonowaniu psychicznemu, natomiast jakby przede wszystkim te 2 lata takie wyrwane bardzo często właśnie dzieciom, młodzieży z tego życia szkolnego, to akurat sportowcy mieli trochę inaczej, bo oni w treningach uczestniczyli, nawet jeśli nie chodzili do szkoły, to treningi się odbywały. Więc oni tak naprawdę mieli sporo takich działań zabezpieczających, które powodowały, że się mimo wszystko dobrze czuli, tak? W tym czasie wychodzili, byli aktywni. To było dobre na pewno dla nich. Natomiast no niestety, jeśli mam mówić o, może już nie dokładnie o statystykach, tylko tak ogólnie powiem, że faktycznie jeśli chodzi o depresję, i dziecięcą, i depresję młodzieży, no niestety z roku na rok jest coraz gorzej.
Czyli to podejście powinno być elastyczne, podejrzewam, do dzieci teraz.
No zdecydowanie tak. Znaczy to jest tak, że i bezstresowe wychowanie nie jest dobre, i nadmierna dyscyplina nie jest dobra. No, trzeba znaleźć ten jakiś złoty środek.
Do każdego trzeba indywidualnie tak naprawdę podchodzić.
Tak, tak.
Też.
To też jest bardzo ważne, żeby zobaczyć, tak, czego to dziecko potrzebuje, bo z jednej strony możemy mieć dziecko, które jest jakieś nadaktywne, tak? Ja tu wcale nie mówię o tym, że to musi być zaraz dziecko chore, zaburzone, ale po prostu, tak, ma więcej energii niż przeciętne. A z drugiej strony może być to dziecko, które jest lękowe i oczywiście, jak się można tego domyślić, to dziecko, które jest bardziej pobudzone, tak, i które będziemy postrzegać jako niegrzeczne, to ono dużo szybciej trafi w poszukiwaniu pomocy do psychologa, do terapeuty, bo po prostu przeszkadza dorosłym, tak, i to jest przykre, co ja mówię, ale tak niestety jest. Dzieci trafiają do psychologa, do psychoterapeuty wtedy, kiedy przeszkadzają dorosłym. Wtedy,
czyli
kiedy
to nie jest tak, że oni sami sobie nie radzą, tylko rodzice sobie z nimi nie radzą, tak?
To jest właśnie najczęściej ten moment, bo teraz spójrzmy na to z tej strony, kiedy mamy dziecko właśnie lękowe, tak? O tym rozmawialiśmy przed przerwą. Dziecko, które sobie w domu siedzi cichutko, nic nie chce, samo wszystko dookoła siebie zrobi, nie robi hałasu, nie krzyczy, nie bałagani, jak mama poprosi, czy tata, to wszystko zrobi. Jest grzeczniutkie, tak? I jest wszystko idealne.
Czyli dziecko idealne.
Dziecko idealne, a cały czas pełne lęku, prawda? W szkole też. To jest dobry uczeń. Dobrze się uczy, nie przeszkadza, zawsze wszystko zrobi, co trzeba, bo się po prostu boi cały czas. Takie dziecko nie trafi do psychologa, bo ono nikomu nie przeszkadza. Ono trafi wtedy, kiedy zaburzenie przybierze tak wielki rozmiar, że na przykład nie będzie chciało wyjść z domu do szkoły, bo tak się będzie już bało. No i wtedy już... No wiadomo, tak, ta interwencja psychologiczna, czy wręcz nawet farmakologiczna będzie tutaj potrzebna.
A teraz też pytanie, jak wykryć taki problem u dziecka, czy to powinny być jakaś obowiązkowa rozmowa z psychologiem w szkole, żeby ewentualnie tego typu przypadki wykryć, czy częsta rozmowa po prostu ze swoim dzieckiem?
Na pewno częsta rozmowa ze swoim dzieckiem, bo to jednak rodzic jest tym pierwszym takim ogniwem, które potrafi coś dostrzec. Oczywiście też nauczyciele, wychowawcy w szkole, trenerzy, to jest też bardzo duża tutaj i bardzo duża świadomość w ogóle ze strony trenerów, bo ja wielokrotnie spotykam się z tym, że trenerzy mi mówią, weź tam zerknij na przykład na tego czy tamtego, bo on ostatnio jakiś smutny, tak, albo coś gorzej gra. I to jest naprawdę bardzo takie pokrzepiające. Może wiecie, to też jest tak, że Liceum Mistrzostwa Sportowego, teraz do szkoły się odniosę, to jest mała szkoła, w której mamy, nie wiem, tam 70-80 uczniów i my tam naprawdę jesteśmy bardzo mocno wyczuleni na to, co się dzieje z każdym. Więc jak tylko coś się dzieje, to widzimy, reagujemy, współpracujemy z rodzicami. Natomiast no, tutaj przede wszystkim rodzic, tak? I to jest ta rozmowa i to jest właśnie jakieś takie bycie wyczulonym na zmiany zachowań dziecka, bo tu nie tylko chodzi o to, że dziecko na przykład się stanie smutne nagle, bo w przypadku depresji jest tak, że najczęściej takim objawem tego obniżonego nastroju jest drażliwość.
Właśnie,
czyli
bo
my
też
nie będziemy widzieli smutku.
Dzisiaj tylko to hasło depresja wydaje mi się, że jest bardzo często nadużywane, że się dzisiaj myli trochę złe samopoczucie, chwile jakieś kryzysowe z depresją, która jest śmiertelną chorobą, można powiedzieć.
Tak, zdecydowanie śmiertelną, tak. Jeśli nie jest leczona, to sami widzimy procent samobójstw, ale też samookaleczeń w ogóle jest tak przeolbrzymi i to faktycznie się zdarza. Ja wielokrotnie też już miałam do czynienia z nastolatkami, które może akurat nie takie, które miały próby samobójcze i nie mówię tutaj o naszym Liceum Mistrzostwa Sportowego, tylko pracuję też w poradni tam przy diagnozie, tak? Wielokrotnie zdarza mi się właśnie dotrzeć do takich informacji jak no chociażby samookaleczanie, podduszanie czy tego typu takie po prostu autoagresywne zachowania. Natomiast no właśnie tak bardzo często jest tak, że my mówimy o tej depresji tak potocznie, ja źle się czuję.
Ja też się źle czuję,
dokładnie. Natomiast faktycznie jeśli chodzi o depresję, to my tutaj mówimy o konkretnych objawach i objawy w przypadku dzieci i młodzieży są bardzo podobne jak w przypadku dorosłych. I mówimy tutaj o obniżonym nastroju, który, tak jak powiedziałam, w przypadku dzieci i młodzieży, on niekoniecznie musi się objawiać tym, że my widzimy dziecko smutne. My możemy widzieć dziecko agresywne, drażliwe. Tak? Czyli jakby mamy górę lodową, u której podstawy jest smutek, ale to, co widzimy nad wodą, to jest agresja i drażliwość. Mówimy o tym, że jest spadek energii, więc na przykład trener bardzo szybko to wyłapie na boisku, bo jest spadek energii, który będzie wiązał się z tym, że dziecko podejmuje mniej aktywności i jeśli już podejmuje, to się bardzo szybko męczy. Tak, i generalnie ten nastrój jest po prostu taki obniżony, ale też jeśli chodzi o aktywności, to po prostu przestają cieszyć te aktywności, więc to też widać. Na przykład w przypadku sportu, no, młodzież może przestać, czy dzieci uczestniczyć w treningach.
Ale to mówimy o tobie jako o specjaliście, który gdzieś tam może też spojrzeć po kilku przesłankach, że faktycznie z tą osobą coś jest nie tak, jeśli chodzi o te depresje, ale czy są jakieś, nie wiem, przesłanki, które może zobaczyć każdy rodzic albo każda osoba, która gdzieś tam ma kontakt z takimi osobami, że faktycznie warto z taką osobą porozmawiać, spytać się, czy coś jest nie tak i czy gdzieś ona potrzebuje tej pomocy takiej bardziej specjalistycznej?
To wiesz, to wszystko, co powiedziałam wcześniej, tylko może w taki bardziej użyteczny sposób, tak? Jeszcze to przekażę. Na takiej zasadzie, jeśli mamy swoje własne dziecko i widzimy, że na przykład, nie wiem, proponujemy rower, proponujemy wyjście do kina i jest opór, tak? Nie chcę, nie mam ochoty. Proponujemy aktywności, które wcześniej to dziecko lubiło i cały czas jest mur. widzimy dziecko, które, nie wiem, siedzi, gdzieś tam się zawiesza, patrzy, albo które na jakieś nasze propozycje czy prośby, tak, obowiązki reaguje właśnie jakimiś takimi kłótliwością, gniewem, tak, złośliwościami, czy po prostu, jak to się mówi, pyskate, tak, się robi to dziecko nam, to jest taki właśnie moment, w którym trzeba by było się zatrzymać i pomyśleć, porozmawiać z tym dzieckiem, tak, jaki jest tego powód, zapytać może nauczyciela w szkole, czy też widzi jakieś zmiany w zachowaniu, ale właśnie tutaj ta aktywność, albo na przykład właśnie to, że nie wiem, już jak się da zmusić do tego spaceru, to po prostu potem no bardzo szybko się męczy, wracamy szybko do domu i chce odpoczywać, tak naprawdę.
Całą Polską wstrząsnęła na pewno ta sprawa Kamilka. I tam też zwracało się uwagę na to, że jak to możliwe, że ludzie byli praktycznie no, obojętni, tak, że taka sytuacja w ogóle ma miejsce. I jak w takiej sytuacji też zareagować, kiedy nie możesz tego problemu zgłosić rodzicowi, bo to rodzic tworzy ten problem.
Znaczy, no, dla mnie to jest sytuacja bardzo trudna, tak? Ja bardzo długo to przeżywałam i tutaj zawiedli dorośli po prostu, tak? Ci dorośli, już nie mówię o rodzicach, którzy zawiedli po całej linii. Natomiast to dorosłych, tych, którzy otaczali dziecko, a w żaden sposób nie zareagowali, tak? Czyli o nauczycielach, o całej jakiejś instytucjach wszystkich, które otaczały. Natomiast tutaj zdecydowanie, jeśli my widzimy, że dziecko może być krzywdzone, tak, to i nasz obowiązek, taki po prostu ludzki obowiązek społeczny, też wynikający z kodeksu karnego, jest taki, że powinniśmy reagować, powinniśmy zgłaszać takie rzeczy.
Obojętność to jest przekładanie ręki do tego przestępstwa.
Tak, zdecydowanie tak. Natomiast jakby tutaj problem był troszeczkę, i on jest, tak, dużo bardziej zakrojony, dlatego że tam były jakieś informacje, tak, była policja, był sąd, był kurator i na tym etapie to nie zadziałało tak, jak powinno, więc też może gdyby więcej ludzi się tym zainteresowało, tak? Gdyby więcej ludzi zaczęło zgłaszać, to wyglądałoby inaczej. Natomiast no, niestety takich Kamilów na świecie, nie tylko w Polsce, jest jeszcze wielu.
Tak, więc niech tutaj to wybrzmi w tym programie, żeby reagować po prostu, tak? Żeby nie mieć tej znieczulicy, tylko gdzieś obserwować, jak chociażby zobaczymy, że coś może być nie tak, to zgłaszać. Tylko teraz pytanie, gdzie to zgłaszać?
No zdecydowanie policja, tak, jako pierwszy krok. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej też jest miejscem, do którego można się udać. No i przede wszystkim te dwie instytucje w takim pierwszym momencie, tak. Natomiast to też jest tak, że no, mi się wydaje, może mi się jakoś trochę naiwnie wydaje, że jeśli dziecko trafia do szpitala ze złamaną ręką, tak, z jakimiś obrażeniami, to tutaj też szpital się...
Który widać głębokiem tak naprawdę.
Tak, tak. I tutaj jest przecież taka forma jak niebieska karta, tak, którą lekarze mają możliwość zakładać, więc to się powinno już zadziać kilkukrotnie w tym momencie, tak? Taka ochrona wobec dziecka, czy wobec każdej osoby, która jest krzywdzona, już niezależnie od wieku.
To teraz wrócimy do sportu. Trochę odbiegliśmy, trochę o tematach ważnych porozmawialiśmy. Jeżeli chodzi o sport, czy jest tak, że ktoś może nie mieć odpowiednich predyspozycji psychicznych do tego, aby uprawiać sport na wysokim poziomie?
Tak, zdecydowanie tak. Czy nie istnieje w ogóle coś takiego jak osobowościowy profil sportowca? Wielu badaczy, takich naukowców, którzy pracują nad tymi aspektami psychologicznymi w sporcie, próbuje, tak, jakby ustalić pewne parametry, pewne właściwości takie podmiotowe, które będą mówiły, jak jesteś taki i taki, to na pewno zdobędziesz złoty medal, tak? A jak tego nie masz, to nie zdobędziesz. No to niestety tak nie działa, ale faktycznie są liczne badania, które pokazują i tu też zależnie od sportu, od dyscypliny, to wszystko jest uwarunkowane też nawet jeśli chodzi o płeć. Ale pokazują, że na przykład tak ekstrawersja, czy jej otwartość taka większa jest istotnym elementem dla chociażby sportów zespołowych. No jakby oczywiste, bo ekstrawersja tak jest takim czynnikiem, który mówi no, o tym, że człowiek jest otwarty na innych, jest aktywny, lubi być w towarzystwie, potrafi się komunikować, nawiązywać relacje. Więc jeśli mamy sporty grupowe, no to wiadomo, że to jest cecha, która jest bardzo istotna. Natomiast też psychologicznie jesteśmy w stanie zmierzyć właśnie poziom radzenia sobie ze stresem, różne sposoby radzenia sobie ze stresem, więc też to też jest istotne w momencie, kiedy chociażby robimy selekcję do konkretnych sportów, bo sportowiec, który uprawia sporty walki, będzie się osobowościowo zdecydowanie różnił od piłkarza. A też już w ramach, jakby badając na przykład samych piłkarzy, jesteśmy w stanie stwierdzić, chociażby badając takie właściwości jak koncentracja, jakość koncentracji, szybkość, tak, i wszystkie parametry uwagowe w ogóle, to wtedy wiemy. Bardzo często jest tak, że na przykład mamy zawodników, którzy nie potrafią się skoncentrować w początkowych, powiedzmy, minutach meczu. To można zbadać testami. Ja takie testy zresztą też podczas lekcji czy zawodnikom też przeprowadzam, żeby zobaczyć, jak który reaguje i w jakich sytuacjach. Natomiast, no właśnie, wtedy tak, wchodzą zawodnicy na murawę, mija pierwsze 2 minuty meczu i to już jest czas, w którym oni powinni być idealnie skoncentrowani, w którym mogą stracić bramkę, a bramka na samym początku ma taką samą wartość jak ta na końcu, w środku i w każdej innej minucie. Natomiast jeśli oni się dopiero rozkręcają i na przykład koncentracja pojawia się już w takich aspektach psychologicznych, tak, i to widzimy w, nie wiem, 3. czy 4. minucie, to oni już są 4 minuty względem rywala do tyłu.
No właśnie, ta koncentracja to bardzo ważna rzecz i jest bardzo męcząca. Na przykład Jan Bednarek mówił, że on zaczął być po pewnym czasie, dopiero jak zaczął grać w lidze angielskiej, robił różnego rodzaju ćwiczenia, żeby być skoncentrowanym przez cały mecz, no to mówi, że po meczu on jest bardzo zmęczony tym, że próbuje utrzymać koncentrację przez 90 minut. Mhm. Czyli są jakieś takie ćwiczenia, aby ta koncentracja była na wyższym poziomie, bo też wiemy, że to jest problem, jeżeli chodzi o to młode pokolenie, kiedy mamy filmiki pół minuty, maksymalnie minutę, bo już dłużej trudno jest im się skupić i zachować uwagę.
Zdecydowanie tak, chociaż są też takie gry, bo znowu nie demonizujmy też internetu, tak, i komputera, to nie o to chodzi, żebyśmy jakoś tam bardzo od tego uciekali. Są gry, które chociażby pozwalają nam na koncentrację, tak? Bo jeśli nawet to są, nie wiem, jakieś typowe strzelanki, które oczywiście muszą być dostosowane do wieku dziecka, to no to tam się na przykład koncentrujemy, tak, na tym, że jeśli ktoś wychodzi z jakiegoś boku, ja w niego celuję, czy nie wiem, rzucam piłką, czy cokolwiek, to są zdecydowanie też ćwiczenia na koncentrację. Ale są ćwiczenia na koncentrację, które stosują trenerzy podczas treningów i są takie ćwiczenia, które chociażby, nie wiem, biofeedback przy właśnie użyciu komputera, różnych pomiarów takich z ciała, tak, somatycznych, jesteśmy w stanie zobaczyć, jak ta koncentracja się zmienia, jesteśmy w stanie nad tą koncentracją panować i tak naprawdę właśnie przy użyciu takich psychologicznych tych technik, narzędzi, jesteśmy w stanie nauczyć tego zawodnika świadomej kontroli koncentracji.
To stara szkoła koncentracji, to sobie wyobrażam. Panowie, walczymy, koncentracja gra do końca.
Właśnie chciałem powiedzieć, że my tutaj tak naprawdę możemy popracować na żywym organizmie, bo Bartek cały czas jest aktywnym zawodnikiem. Ja tylko chciałem się spytać, czy ty kiedykolwiek miałeś jakieś ćwiczenia na koncentrację, na, nie wiem, na skupienie?
No powiedziałem właśnie, panowie, do końca przez 90 minut!
Czyli stara szkoła po prostu.
No to bardziej stara szkoła.
Bardziej to motywacja niż ćwiczenie koncentracji.
Panowie, do końca, gramy do końca, utrzymać się do końca. Mecz trwa 90 minut. No, więc takie metody koncentracji ja znam. Pani pewnie zna trochę lepsze.
No chyba tak, zdecydowanie. I też się tak zastanawiam, tak, na ile to działa pozytywnie, a na ile negatywnie taki komunikat do nas.
A na ile w ogóle nie działa? Bo to też może być tak, że ktoś po prostu już...
Na mnie nie działa na przykład.
Nie, zaczyna się przemowa trenera i wszyscy się wyłączają, nawet nikt nie słucha trenera.
Wiesz, o, jest, znowu.
I to jest w sumie najgorsze moim zdaniem, bo wtedy okazuje się, że trener nie ma żadnego autorytetu, ani pozytywnego, ani negatywnego, czyli jest nijaki po prostu.
To jakie są jakieś takie sposoby... Powiedzmy, w szatni przed meczem jesteśmy. Co może zrobić trener, aby spowodować, żeby zawodnicy od samego początku weszli na boisko skoncentrowani?
Mhm. Znaczy, ja myślę, że tutaj jest też kwestia pewnych rutyn. W ogóle jeśli my ćwiczymy, to uczymy się pewnych automatyzmów, tak? I działamy automatycznie, nie myślimy o tym, co mamy zrobić. Czyli ja nie myślę o tym, że jak biegnę do piłki, to muszę postawić lewą nogę, potem prawą, tylko po prostu moje ciało wie, co ma zrobić. Tak? To już na takim banalnym przykładzie. Więc jeśli tak naprawdę trening będzie spójny i trener będzie przepracowywał tak różne sytuacje, to czasem wystarczy jedno słowo, które on powie i on będzie takim sygnałem do mobilizacji. Tak? Znaczy jakby trudno, nie jestem w stanie tutaj podać jakiegoś złotego rozwiązania, które nagle wszyscy zaczną stosować, bo to jest kwestia drużyny, trenera, tej relacji między trenerem a drużyną i bardzo często może po prostu właśnie trzeba popracować nad tym, żeby ten trener w ogóle potrafił z tymi zawodnikami rozmawiać, a często właśnie psycholog w drużynie pełni rolę takiego bufora między trenerem, między zawodnikami i też między różnymi zawodnikami.
Czyli to jest coś, co się po prostu buduje dniami przez treningi, przez mecze i żeby znaleźć ten wspólny język i na to zwrócić uwagę. Też wcześniej zapytałem o te predyspozycje do sportu i czy jak ktoś tych predyspozycji, powiedzmy, nie ma psychicznych, to czy za pomocą psychologa może gdzieś pracować nad sobą na tyle dobrze, że on na ten najwyższy poziom sportowy będzie mógł wejść?
Jeśli ma motywację dużą, to jak najbardziej, tak? Jeśli ma przygotowanie techniczne, wytrzymałościowe i ogólnie jest dobrym sportowcem i tutaj jakby mamy to zaplecze sportowe, to jak najbardziej jesteśmy w stanie nad tym pracować. No, aczkolwiek no, nikt nam nie zagwarantuje, że na pewno będzie to ktoś, kto sięga po najwyższe medale, tak? Ale
to tak z tym chłopakiem, Monikę pewnie nie kojarzysz, ale ten było głośno ostatnio o zawodniku bardzo młodym, który napisał wprost, że on wierzy w to i że zdobędzie złotą piłkę za kilka lat. No i wszyscy wtedy od razu jakby go zhejtowali, skrytykowali za to, że do czego on w ogóle mierzy, jakie on ma w ogóle cele, że kim ty jesteś, że takie sobie cele stawiasz.
I później przepraszał za te słowa
tak,
swoje.
Tak, później przepraszał i to było moim zdaniem negatywne. Mm-hmm. I do tego stopnia, że aż mu sam Robert Lewandowski dał komentarz i też powiedział, że trzeba gonić ze swoimi marzeniami i wierzyć w to, co się robi. No mniej więcej.
No to wciąż są te polskie kompleksy, no niestety. Właśnie. Wydaje się, że mamy tyle wzorów do naśladowania. Młodzi Polacy mają tyle autorytetów sportowych, że kiedyś takich nie było, tak? Robert Lewandowski, 2 razy najlepszy piłkarz na świecie. Iga Świątek, pierwsza rakieta tenisa. I mimo wszystko wciąż są komentarze typu, że gdzie ty mierzysz w ogóle? To się w głowie nie mieści.
To jest bardzo przykre. Ja nie słyszałam tej historii, ale w ogóle zachodzę w głowę, jak to możliwe, że go doprowadzili do tego, że on za to przepraszał, tak? Dlaczego on ma przepraszać za swoje marzenia tak naprawdę i za jakieś swoje motywacje? Też mi od razu przyszedł do głowy taki sportowiec, tylko przepraszam, wypadło mi z głowy jego imię i nazwisko, Polak, który był swojego czasu mistrzem w kickboxingu. On założył taką szkółkę też kickboxingu gdzieś tam w Polsce. I on w ogóle w bardzo późnym wieku zaczął ćwiczyć, trenować. I on sobie od razu powiedział, że on będzie mistrzem. Się wszyscy z niego śmiali, wytykali go palcami. Jest w ogóle taki film, w którym on to wszystko opowiada.
Marcin Najman.
Nie.
Nie, to boks.
Nie. To kickboxing. I on właśnie bardzo mocno w siebie wierzył, tak? I mówili, to nie ten wiek, to w ogóle nie ma szans. Przecież nigdy tego nie robiłeś, tak? On się tak zawziął, że No był tym mistrzem, tak? I te pasy zdobywał. Założył tą szkółkę właśnie, tak jak sam mówił, po to, żeby pokazać młodym ludziom, bardzo często wyciąganym z patologii, bo sporty walki często się z tym wiążą, prawda? To, żeby pokazać, że nieważne, tak? Kim jesteś, nieważne, że wszyscy ludzie ci mówią, nie wiem, jesteś za stary, tak? Nie dasz rady, nie wiem, czegoś ci tam brakuje. Jeśli ty w siebie wierzysz, to naprawdę możesz dużo i to jest podstawa.
To tak na koniec jeszcze, ile procent możemy być lepsi, jeżeli chodzi o sport, jak korzystamy z pomocy psychologa? Ile psycholog może nam pomóc w tym, żeby być lepszym? Tak procentowo mniej więcej da się to
No to jest
obliczyć?
Takie trudne pytanie, trochę podchwytliwe. Ja nie chcę chyba na nie odpowiadać.
To też inaczej.
Ale mogę odpowiedzieć bez procentów, tak, na nie. Że na pewno bardzo dużo i ja jestem święcie w to wierzę, tak? Że to, jeśli bym nie wierzyła w to, co robię, to bym była słabym specjalistą, że jeśli ktoś naprawdę chce, tak? I faktycznie jest w sporcie dobry, to przy pomocy psychologa jest w stanie sięgać po najwyższe noty.
To ostatnie pytanie. Ile procent sukcesu w sporcie to głowa? W tenisie mówi się, że podobno 80%.
Dalej matematyka.
Dalej matematyka. Ja nie lubię matematyki.
Czy nie? Też musimy być świadomi, że
to statystyka to jest nieodłączna.
Istina, tak? I tutaj indywidualnie. Tak.
Mówi się zazwyczaj, że w sporcie główną rolę odgrywa jednak głowa.
Tak, w sporcie odgrywa głowa dużą rolę, zresztą we wszystkim odgrywa. Ja wiecie co, ja chyba tutaj powiem, takie chińskie mi się przysłowie przypomniało, które mówi tak, że jeśli wierzysz, że ci się uda, jeśli uwierzysz, że wygrasz, to masz rację, a jeśli wierzysz, że nie wygrasz, to też masz rację.
I kapitalna puenta naszego dzisiejszego spotkania. Warto było czekać, bo się trochę omawialiśmy.
Trochę tak.
Ale dobrze, że jesteś, bo myślę, że rozmowa wartościowa i bardzo ciekawa i warto, żeby...
Na pewno każdy sobie wyciągnie coś wartościowego z naszego dzisiejszego spotkania.
Tak jest. Monika Surawska, psycholog, naukowiec z Akademii Nauk Stosowanych, Liceum Mistrzostwa Sportowego, współpracująca również z Młodzieżowym ŁKS-em Łomża, była naszym gościem. Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo, bardzo miło mi było.
Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.